Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Tak od czwartku żyje coś we mnie i gdy kończyło się nabożeństwo w czwartek, to myślałem sobie, jak ja wytrzymam do niedzieli, kiedy będę mógł tutaj stanąć i podzielić się tym, co przeżywałem. Gdy byliśmy tutaj w czwartek i gdy na koniec brat Waldek przeczytał to słowo, ten werset z psalmu, powiem, zabrzmiały mi takie piękne struny w moim sercu i może gdybym nie musiał iść do pracy na wpół do dziesiątej, to poprosiłbym, żeby po prostu jeszcze wyjść i podzielić się tym, co przeżywam. Bo naprawdę zabrzmiały te struny i ten czas pracy, ten czas pracy w nocy, to był taki niesamowity czas i spać się nie chciało. Rano, jak przychodzili ci na ranną zmianę, byli bardziej zmęczeni, z takimi oczami zaspanymi, a ja z takimi oczami rześkimi i tacy aż zdziwieni byli i pytali się, co ty taki rześki jesteś, bo przeżywałem to, co było mówione na nabożeństwie czwartkowym, to, co było czytane, ten krótki fragment, dwa wersety, ale to zabrzmiało właśnie, to wiecie, to zabrzmiało dla mnie jak proroctwo. Brat Waldek mówił, że z taką zazdrością patrzy na wschód, ale wiecie, nasz zbór, nie chwaląc, jest dobry, ale jest dobry dla tych, którzy szukają Boga. Jeżeli ktoś szuka Boga, to znajdzie tutaj wszystko, znajdzie tutaj proroctwo, znajdzie tutaj uzdrowienie. Natomiast jeżeli ktoś nie szuka Boga i przychodzi jakoś letnio, byle jak, przychodzi na to miejsce, to nic tu nie znajdzie. Nic tu nie znajdzie. Ale jeżeli przychodzimy ze szczerym, pragnącym sercem, znajdziesz wszystko, co może dać ci Bóg. I naprawdę taką radością, miałem naprawdę taką wielką radość i pragnąłem wyjść na to miejsce, ale mówię, trzeba było iść do pracy i myślę sobie, jak ja wytrzymam przez te wszystkie 3 dni. Ale dziękuję Panu Bogu, że dał mi tą łaskę, że mogę stać dzisiaj na tym miejscu i gdy brat Waldek mówił o tym, nie negując każdej usługi brata, który tutaj stoi, bo naprawdę każdy mówi dobrze i chwała Bogu za to. Ale gdy brat Waldek właśnie, gdy tak rozmawialiśmy, bo to się nawiązuje do posłuszeństwa, gdy było mówione tutaj o posłuszeństwie, że jest to radością człowieka wierzącego, że jest to radością chrześcijanina, powinno to być radością, przestrzeganie przykazań Bożych, to staje się radością chrześcijanina. To staje się radością dziecka Bożego, jedyną radością. To przyrównałem tą społeczność, tą rozmowę, ten czas właśnie usług, ten czas tego nabożeństwa przyrównałem do takiego kielicha wina, takiego wybornego kielicha wina. Naprawdę taki niesamowity puchar wina, takiego dobrego, smacznego wina. Gdy jesteśmy tutaj na tym miejscu i rozmawiamy o krzyżu, gdy rozmawiamy o posłuszeństwie, to naprawdę jest to smak takiego dobrego wina, z takiej czystej, dobrej latorośli. Ale gdy bracia tutaj mówią o krzyżu, gdy mówią o posłuszeństwie, że mamy być posłuszni Bogu, może sobie myślicie, że to jest takie łatwe, wyjść, mówić, rozmawiać o krzyżu. A czy ten krzyż nas mija? Nie. Ten krzyż nas nie mija i w domu, tam gdzie jesteśmy, to powinno być każdego udziałem. Wierzę, że jest. Tam gdzie jesteśmy w domu, to już nie jest, to może nie smakuje tak jak wino. To smakuje jak woda. I to posłuszeństwo każdego indywidualnie w domu jest jak kosztowanie wody. Natomiast gdy przychodzimy tutaj na to miejsce i dzielimy się tym, że jesteśmy posłuszni, że staramy się, że się uczymy, że chcemy, to wtedy to zamienia się w wino. I automatycznie przyszła mi przypowieść Wesele w Kanie Galilejskiej, Ewangelia Świętego Jana. 2 rozdział, otwórzcie. Tak właśnie, gdy słyszałem właśnie usługi w czwartek, to sobie tak, dlaczego powiedziałem, że to jest takie proroctwo? Dlatego, że Dlatego, że przecież nikt nie wie, o czym ja myślę na przykład u siebie w domu. A wiecie, mam taki dobry czas, gdy stoję na podwórku i mówię sobie, myślę sobie, Panie Boże, jakie to szczęście jest wykonywać Twoje przykazania, jakie to jest cenne, jakie to ma znaczenie. Posłusznym być Tobie. To jest radość, to jest mądrość, to jest nasz cel. Ewangelia Świętego Jana, 2 rozdział, od 5 do... może 9. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stagwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stagwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz służby, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Do tego miejsca. Ale chodzi mi przede wszystkim o te słowa. Można powiedzieć tak, początek nauczania Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, że niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina, tutaj wcześniej. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. A matka Jezusa Chrystusa, Maria, mówi już do sług, mówi do nas, co wam powie, to czyńcie. I zróbcie coś, co wydaje się dziwne. Zróbcie coś, co wydaje się niedorzeczne. Jak z wody uczynić wino? I to jest właśnie ta nasza służba w codziennym naszym domu. Róbcie coś, co wydaje się niedorzeczne, co nie pasuje. Gdzie ludzie w świecie powiedzą wam, co wy robicie? Na niczym się nie znacie, nie macie pojęcia. A my mamy wykonywać wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Już Matka Jezusa Chrystusa mówiła, co wam powie, czyńcie. Można powiedzieć, to takie dobre dla katolików. Ale i my bierzmy z tego. Co wam Pan Jezus powie, czyńcie. I róbcie, napełnijcie wodą, bierzcie, pijcie tą wodę. Wiemy jaką wodę. Pijcie tą wodę. Wodę, która prawdziwie gasi pragnienie, która daje prawdziwe życie wieczne. Pijcie tą wodę, bo później ona zamieni się w wino. Możemy skosztować tego, ja kosztuję, skosztowałem tego, jak ta woda pita codziennie, w codziennym życiu zamienia się w wino tutaj na nabożeństwie. To tak rozlewa się później. To napełnia taką radością, takim pokojem. A co będzie, gdy pójdziemy do nieba? Ta woda, którą pijemy tutaj na ziemi w codziennym naszym życiu zamieni się w jeszcze bardziej obficie. Królestwo Boże jest pośród nas i zaczątki tego możemy przeżywać. Ale później, gdy to zostanie przedstawione Bogu Świętemu, wtedy popłynie prawdziwie jeszcze bardziej to wino, pełne radości, pełne pokoju, gdzie nie będzie już łez. Co wam powie, czyńcie. Już na początku, według świętego Jana, można tak odnieść, że na początku nauki Pana Jezusa, Jezus Chrystus mówi o posłuszeństwie. Mówi, róbcie, czyńcie to, co wam powiem, chociaż to są dziwne rzeczy, które wymagają tylko posłuszeństwa z wiary, ale czyńcie to. Może to nie wydaje się na przyszłość jakieś... Znaczy dla ludzi niewierzących wydaje się to nieznaczące. Gdzie coś na przyszłość, takie rzeczy? Jakie posłuszeństwo? Ale to ma wartość przed Bogiem, bo Bóg to ceni. Jakie posłuszeństwo? Wiecie, ostatnio myślę sobie tak dużo, że straciłem dużo dobrego czasu, gdy byłem w swoim rodzinnym domu i nie byłem posłuszny matce i ojcu. I naprawdę to jest bardzo ciężki kamień, to jest ciężka ujma, gdy wiem, że po części zaprzepaściłem młodzieńcze lata, będąc nieposłuszny rodzicom. Jako niewierzący, a też później niestety jako już nawrócony, też nie do końca byłem posłuszny matce i mamie. I teraz widzę, że było to, że jest to takim dla mnie ciężarem. I powiem, gdy wspominam o tym, to żałuję, pokutuję z tego. Proszę Pana, aby mi to wybaczył, bo teraz widzę, że w tym posłuszeństwie, kiedy matka mi kazała założyć kapcie, było błogosławieństwo. Głupie? Być może głupie, ale Jezus takiego posłuszeństwa żąda, takiego głupiego. Napełnij stogwie wodą. Napełnij stogwie wodą. Załóż kapcie. Kiedyś to było głupie, ale dzisiaj wiem, że to jest drogocenne, że to jest właśnie to wino, które popłynie, jeżeli usłuchasz się słowa Jezusa Chrystusa, jeżeli posłuchasz się na Jego słowo, jeżeli nie będziesz się buntował na to, co ci matka powie. Wiecie, młodzi chcą mieć piękne samochody, chcą mieć piękne domy, ale jeżeli pyskują swoim rodzicom, to co oni mogą dostać? Mi się samochód psuł. Ja dzisiaj wiem dlaczego. Silnik po remoncie, a mi się psuł. Ja wiem dlaczego. Bo nie było posłuszeństwa rodzicom. I tak Bóg to widzi. Nie jesteś posłuszny, więc nie będzie błogosławieństwa. Więc nie popłynie to wino. To tylko jeden przykład. Taki dziwny przykład o kapciach, ale naprawdę takich przykładów jest więcej. Posprzątaj w domu. Wynieś śmieci. Ja to zrozumiałem i dzisiaj żałuję tego i chcę naprawić to. I czy mogę naprawić? Oczywiście, że mogę. Jest dom, jest rodzina, jest żona i dzisiaj się pytam żonę, czy mogę sobie kupić wkręty. Ale tak chcę być posłuszny. Nie robić nic według swojej woli. Może to jest głupie, ale to jest posłuszeństwo. I ja chcę być tak głupio posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Bo w tym jest błogosławieństwo. Ja już kiedyś mówiłem, że dla człowieka wierzącego nie ma demokracji. To diabeł, powiem, wymyślił taką nową furtkę dla ludzi wierzących, aby sobie znaleźli właśnie furtkę. Aby zaczęli sobie żyć według swojego gdzieś ukrytego ja. Otworzył takie drzwi. Dla człowieka wierzącego to nie istnieje. Ty masz być posłuszny. Nie czynić woli swojej, ale czynić wolę drugiego, czynić wolę bliźniego. Nie spełniać jakieś swoje zachcianki. Ja z natury jestem taki, że zachcianek miałbym tysiące. Jak nie fotografowanie, to wędkowanie, to chodzenie z wykrywaczem metali, to jakieś majsterkowanie, to sklejanie modeli. Naprawdę tego jest od groma. Po prostu mam taki umysł, że chciałbym po prostu różne rzeczy czynić i być może mam ku temu zdolności, ale wiem, że to nie jest ta droga. To nie tutaj. To nie tutaj. Posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Mówimy dużo o tym. Jak to polega? Na czym to wygląda? Posłuszeństwo bliźniemu. Co powie, uczyń. Jeżeli prosi cię, daj płaszcz, oddaj mu całe ubranie. Jeżeli prosi cię, idź ze mną kilometr, idź 10 kilometrów. Posłuszeństwo. Takie głupie właśnie posłuszeństwo. Jak z tymi kapciami, jak z tymi wkrętami. Wiecie, może to są takie przykłady, takie skrajne, ale naprawdę chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, jak mamy być posłuszni, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Bóg ostatnio właśnie mówi mi, że tak pokazuje przez słowo posłuszeństwo i społeczność z bliźnim. Że to są takie bardzo wartościowe rzeczy. I odważa się podać taki przykład z naszego domu. Rozmawialiśmy z Asią, być może kiedyś już się dzieliłem tym, że był czas kiedyś, że nie było dobrze, znaczy nie było dobrze. Doszło do jakiejś małej sprzeczki, ale to nie są takie sprzeczki, wiecie, jak jakaś tam ostra wymiana słów. To takie coś, to już nawet nie ma o czym mówić, ale dochodzi do takich małych, doszło, powiem może dwa razy, było coś takiego, trzy razy, że po prostu doszło do takich pewnych niejasności i nie było wymiany słów, ale było tak, że jeden się zamknął, poszedł w swój kąt i drugi się zamknął, poszedł w swój kąt i przychodzi wieczór, nawet nie jeszcze wieczór i powiem, Asia sobie nuci pieśni. A później przychodzi wieczór, Asia klęka i się modli. A przecież między nami jest coś nie tak. Myśmy się zgodzili podać ten przykład z Boże i żeśmy to ustalili też, że podzielę się tym. I wiecie, jak to wygląda przed Bogiem? Doszło do jakiejś niejasności, jest jakaś niezgoda. Wiecie, to nie tylko chodzi do... To nie jest tylko mówione do małżeństw. To chodzi też do... To się tyczy też relacji między chrześcijaninem, między brat, siostra, siostra, brat. Oczywiście też do małżeństwa też. Ale żebyśmy tylko nie kierowali do jednego. I jaka tam społeczności nie było, ona została tak przerwana, a my tutaj może chcemy przyjść do Pana Boga, modlić się, śpiewać sobie. Chcemy mieć społeczność z Bogiem, z żywym, świętym Bogiem. A tutaj społeczności między małżeństwem nie ma. Może nie ma kłótni, ale jest po prostu milczenie i to już jest niewłaściwe. I tak przychodzę i tak już mówię, Asia, no jak to? Przecież tak nie może być. Wtedy już rzeczywiście, wtedy to już jest tak, że ja już biorę wszystko na siebie. I rzeczywiście, bo naprawdę te wszystkie komplikacje, które wychodziły, to były przez to moje jakieś tam, przez jakieś moje właśnie zachcianki takie, a Asia mnie tutaj sprowadza na ziemię i wszystko byłoby dobrze, lecz nie może być jakiejś niezgody. I rzeczywiście wtedy już przyznaję się, że to jest moja wina, że już tak nie powinno być i chcę dążyć do pokoju. Ale jest właśnie ta niezgoda i no i niestety jest to obłudą. Jeżeli jest niezgoda, jeżeli się nie odzywamy do siebie, a klękamy, modlimy się, nucimy sobie pieśni, To jest bardzo złe. To jest bardzo złe. Bóg czegoś takiego nie przyjmuje. Nie wiem, możemy oszukiwać siebie. Jesteśmy wtedy zgorszeniem, bo jak możemy udawać tutaj, że jesteśmy wierzący, jesteśmy pobożni, a nie ma zgody między nami. To jest niewłaściwe. To jest bezbożne. Powiem, byliśmy wtedy niewierzący. Tak, byliśmy niewierzący. Bo człowiek wierzący tak nie postępuje. Nie można tak postępować. Przychodzić na to miejsce i udawać, że jesteśmy wierzący, a jednak społeczności ze sobą nie mieć. To jest podstawą. To jest podstawą. Bóg mówi, chcesz mieć społeczność ze mną, to miej społeczność z ludźmi. Będziesz miał społeczność z ludźmi, będziesz miał społeczność ze mną. Automatyczne. I nie będzie inaczej. Możesz cię tylko oszukiwać. Tak, żeśmy słyszeli tutaj, brat Bogumił mówił, w naszym zborze mówi się o tym. I chwała Panu Bogu, że takie rzeczy słyszymy. Obyśmy tylko chcieli przyjmować i żyć tym. Ślepo posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi, co wam powie, czyńcie. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak może tylko na początku, bo nie nas to umyka, w Koszalinie, kiedy byliśmy na otwarciu kościoła, domu modlitwy. Tam my nie mamy rzutnika, ale tam wszystkie praktycznie kościoły mają rzutniki i 5-10 minut przed nabożeństwem pojawiła się taka informacja. Pamiętacie jaka? Prosimy o wyłączenie komórek. Powiem wam, zaskoczyło mnie, ale pozytywnie. To jest taka dobra rzecz, że bo w dobie dzisiejszej prawie każdy ma komórkę i zapomina się. No i one są potrzebne. To nie, broń Boże, żeby chcemy piętnować, to ja też mam. Ale jest ta informacja, bo jesteśmy niezabiegani i zapominamy o tym, aby ją wyłączyć. I tak pomyślałem sobie, może tam gdzieś u nas w tym naszym pokoju przejściowym, tylko dla przypomnienia naprawdę, żeby wyłączyć. Jeżeli ktoś ma, żeby wyłączył, bo to no niestety rozprasza. Ktoś dzwoni, ktoś się SMS-a przesyła, być może nawet ważnego, ale niech to tylko będzie dla tego, kto odbiera, i to będzie takie ciche, które nikomu nie zaszkodzi. Wszędzie już w ogóle zakaz używania, czy wyłączanie już jest praktycznie wszędzie. Czy w szpitalach, czy innych, pisze wyłącz, wyłącz, wyłącz. Także to wszystkim w jakiś sposób to przeszkadza. Pamiętajmy o tym. Ci, którzy zapominają, pamiętajcie, kiedy przychodzimy, a być może rzeczywiście kiedyś trzeba będzie, bo to jest no taki czas i może trzeba będzie. Kiedy Krzysiu mówił o swoim małżeństwie, że tak powiem, że nie ma u nich kłótni, że są jakieś może czasami nieporozumienia. Kiedy mówił o swoim, powiem tak, posłuszeństwie wobec żony. Nie chciałbym może używać tylko może takiego słowa posłuszeństwo, ale tak jakby wynikało to z jego postępowania. Taki człowiek, który jest pod pantoflem, kiedyś ktoś by tak powiedział, pantoflarz. Baba ma go pod czymś tam. Macie tak, czy jest to dla was obce, czy jest dla was dziwne, czy jest to dla was śmieszne? Takie życie? Czy może słuchając tego mówicie, a nie wiem, nie mówicie może, ale pomyślicie sobie, że to jest, może życie powinno być takie, że powinniśmy mieć swoje zdanie zawsze. Jeżeli nie potrafimy cicho, to może głośno. Powiem, wniknijmy w swoje małżeństwa, jak postępujemy, jak się zachowujemy, jak żony, dzieci, mężowie, jak się zachowujemy. Czy na porządku dziennym jest kłótnia na przykład? Czy na porządku dziennym jest podniesiony głos? Czy na porządku dziennym jest właśnie no, wykrzyczenie swoich racji czy przekonań? Na pewno to nie jest Boże. To nie jest, powiem, wypełnianie Bożych przykazań. Jest to napominające. Problem dla mnie też. Cokolwiek powie, czyńcie. Takie piękne słowo. Cokolwiek by nie powiedział, to tak czyńcie. Tak powiedziała matka do uczniów o swoim synu. Nie dlatego, że to był jej syn, ale że to był Jezus Chrystus. Cokolwiek powie, czyńcie. On Jezus wiele słów powiedział w Ewangelii. Wiele. I mówi, ale człowiek tak nie czyni. To nie tylko tak, że już kończąc z tego ten wątek, że jak Krzysiu powiedział, że ma w takim, bo to w takiej czci ma swoją żonę. Czy żona w takiej czci ma swojego męża? No dzisiaj jest druga, trzecia, czwarta i piąta na przykład. Nie słuchamy się, co mówi do nas Jezus Chrystus. Jeżeli tak czynimy inaczej. Absolutnie. Słuchamy zupełnie kogoś innego. Zupełnie kogoś innego. Nie Jezusa Chrystusa. Nie słuchasz Jezusa Chrystusa. Nie czynisz tak, jak mówi Jezus Chrystus. Czynisz zupełnie inaczej. Tak, jak mówi diabeł, tak jak szatan podpowiada, czyń właśnie tak. Diabeł mówi zupełnie co innego, prawda? Jezus Chrystus mówi zupełnie co innego. I teraz, jak czynisz? Jak postępujesz? I nie możesz powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym, słucham się Jezusa Chrystusa. Nie słuchasz się Jezusa Chrystusa. Absolutnie się Go nie słuchasz. Absolutnie Go się nie słuchasz. Ostatnio, tydzień temu czytałem taki fragment i zatrzymałem się, mówiłem o zgorszeniach. Czym jest zgorszenie? Ponieważ tak właśnie myślimy sobie, że o, zgorszenie może zgorszę tylko jednego, ale tam takie dwa fragmenty tylko przytoczyłem, że ten, kto gorszy, między innymi, ten, kto czyni grzech, to tak jak Dawid, który zgrzeszył, bo zostało mu powiedziane, że zbezcześciłeś imię Boga. Jest to, naprawdę, drodzy, pamiętajmy o tym, jeżeli gorszymy, jeżeli poprzez nas przychodzi zgorszenie, jakiekolwiek ono było, małego czy większego kalibru, to cierpi na tym imię Boga. Cierpi na tym imię Baranka. Tego niewinnego, którego dzisiaj będziemy pamiątkę obchodzili. Dawcę życia. I zatrzymałem się, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. I zatrzymałem się, skończyłem na 4, a dzisiaj chciałbym przydać 5 i 6 jeszcze werset. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 5 i 6 i jeszcze inne miejsce przeczytamy. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałoby was. Wiem, że kiedy czytałem ten fragment, tak myślałem sobie, Pan Jezus powinien inną im odpowiedź dać. Bo to można, ja wiem, to nie będę podważał Boże Słowa Bożego, ale z tego tak można coś taki obraz sobie wziąć. Na przykład taki bardziej może przyziemny, ktoś jest, wyobraźmy sobie naprawdę kogoś bardzo, bardzo bogatego, który ma mnóstwo, nie wiem, wyobraźcie sobie, że jestem ja na przykład, ta sala jest wypełniona cała złotem czy złotymi monetami, a tam do przedsionka przychodzi ktoś biedny, który nie ma na chleb i tak dalej i mówi, słuchaj, no ty, a oczywiście wie o tym, że ja rozdaję, że ja daję wszystkim. I mówi, no daj mi chociaż trochę, nie? A ja mu odpowiadam, słuchaj, gdybyś miał chociaż 10% czy 1% z tego, co ja mam, prawda? To byś nie tylko nie był głodny, abyś samochód kupił, dom wybudował i tak dalej. Pan Jezus mówi tak, oni proszą o wiarę, prawda? Panie, przydaj nam wiarę. A Pan Jezus mówi, jeżeli byście mieli wiarę jako ziarno, jakby powinien powiedzieć, jak macie tą wiarę zdobyć na przykład, albo im dać tą wiarę, prawda? Takie dziwna odpowiedź Jezusa w stosunku do nich. Ale to nie jest pierwsza, to nie jest druga odpowiedź Pana Jezusa, kiedy apostołowie właśnie mówią, Panie, skąd ta wiara? I pytają się. Pan Jezus dawał im wskazówki i mówił im, skąd tą wiarę brać i w jaki sposób ją brać. Faktycznie tu im tak odpowiada, jeżeli byście mieli wiary, no ale skąd tą wiarę? Skąd tą wiarę? I tak jeszcze jeden fragment z innej Ewangelii. Oczywiście on był wcześniej, też 17 rozdział, ale Ewangelii Mateusza i tam jest mowa o uzdrowieniu epileptyka. Siedemnasty rozdział Ewangelii Mateusza, od 14 wersetu. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Pan Jezus nie zrobił jakiegoś nietaktu w tamtym fragmencie. Pan Jezus im często mówił, kiedy ich wysłał, tam jest wcześniej powiedziane, kiedy ich wysłał, jakby... I dał im tą moc i oni wypędzali i tak dalej, wszystko tak się działo. Ale później znowu przychodzi kolejny moment przychodzi i apostołowie znowu nie mogą i mówią, dlaczego my nie mogliśmy. Drodzy, ja też często o tym myślę, nie tylko dzisiaj, nie tylko, ale i miesiąc, i lata temu. Może też tak nieraz myślałem sobie, Panie, przydaj mi wiary, albo my mamy to. A ostatnio w ogóle w zborze mówimy o tym i wiemy, że potrzebna jest nam wiara. Potrzebna jest nam wiara do wszystkiego. Do wszystkiego. Drodzy, ale akurat tu jest ten taki mocny taki fragment, który mówi o uzdrowieniu. I uzdrowienie jest to czymś takim, no, czymś wielkim. Często dla człowieka wierzącego jest to takie prawie że niemożliwe. No tylko może wybrani mogą mieć. Ale Pan Jezus coś takiego to powiedział. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Prawda? I nic niemożliwego dla was nie będzie. Drodzy, to są takie mocne słowa Jezusa Chrystusa. To jest piękna obietnica. I nic niemożliwego nie będzie dla was, dla nas. I czy wierzymy? Drodzy, czy wierzymy? Powiem, czy mamy tyle wiary? Może to jest ziarno gorczycy. Czy wierzymy w to, że nic dla nas niemożliwego nie będzie? Jeżeli się będziesz modlił, to nic dla ciebie niemożliwego nie będzie. W imieniu Jezusa, jeżeli się modlisz, to nic... To mówi Jezus Chrystus. Apostołowie przyszli, nie możemy. No, tak się stało, nie możemy. A Pan Jezus mówi, gdybyście mieli, chociaż jak ziarno gorczycy, już nie będziemy mówili, jak ziarno gorczycy wygląda, to jest jedno z najmniejszych nasion. A więc bardzo malutkie, to jest czarne ziarenko. I gdybyście chociaż tyle mieli, i tam mi powiedziane, i gdybyście w innym przypadku tam było wcześniej, to byście powiedzieli temu drzewu, a tu tej górze, drodzy, no rzecz niemożliwa, no kto, ale gdybyście tyle wiary mieli, a możecie ją mieć. Wy ją już powinniście mieć. Mówi, i rzekł im, o rodzie bez wiary i przewrotny. To mówi do nich, to do uczniów. Mówi, jak długo będę wam o tym mówił? Dlaczego wy dzisiaj jeszcze tej wiary nie macie? To tak jakby taka nagana dla uczniów. Tyle widzieliście. Drodzy, ale Pan Jezus tam kończy taką receptą. Ale ten rodzaj nie przychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. A więc powiem prosta rzecz. Nie jest to rzecz, Pan Jezus nie mówi, ten rodzaj to przychodzi tylko poprzez ludzi na przykład wykształconych. Przez ludzi, którzy, nie wiem, nabędą nie wiadomo jakich tytułów. Czy będą mieli, nie wiem, nadprzyrodzoną w ogóle zdolność. Może pojemność mózgu będą mieli większą. Nie. Mówi, ten rodzaj, ten przypadek, to tylko jest potrzebny post i modlitwa. Post i modlitwa. I żadna rzecz nie będzie niemożliwa. Drodzy, jest to piękna obietnica dla nas. To nie jest tylko dla apostołów, czy dla wybranych, może na Ukrainie, może na Syberii, nie wiem, w Chinach. To jest dla każdego. Są rzeczy dla nas naprawdę niemożliwe i my o nie wiemy i traktujemy te rzeczy jako niemożliwe. I my, jako ludzie wierzący, właśnie przychodzimy i możemy wziąć z tego skarbca, ile tylko chcemy, a my nieraz prosimy, daj. A Pan Jezus mówi, bierz, to jest dla ciebie. Ale poprzez modlitwę i post. Czym jest modlitwa, drodzy bracia i siostry? Czym jest post? Pan Jezus, kiedy pościł 40 dni, on nie osłabł. Prawda? Wydawało się, jeżeli człowiek nie je, to słabnie i za chwilę. No i za chwilę. Jeżeli pościsz w słusznej sprawie i się modlisz, to jesteś mocny, to jesteś silniejszy. To jesteś tak jak Krzysiu. Rano miał oczy jak 5 złotówki stare. A oni przyszli po nocy przez Pana i może się słaniali, najchętniej by się włożyli. Jeżeli pościsz i się modlisz, to Bóg daje ci sił, to Duch Święty cię posila. I nic jest niemożliwego. I nic nie będzie niemożliwego. To jest obietnica Jezusa Chrystusa. To jest obietnica Boga. To jest jaka potężna, prawda? Ile rzeczy jest wokół nas niemożliwych? Halinka na przykład myśli o Bogdanie. Ja też może myślę też o Bogdanie. Bogusia może myśli o Zbyszku, Grażynka o Ryśku i innych, o innych myślimy. I pomyślmy, drodzy, i pomyślmy, kochamy ich, są nam bliscy. Myślimy o Michałku na przykład. Drodzy, i Pan Jezus mówi takie słowa, i nic niemożliwego dla was nie będzie. I teraz tak, wierzyć temu czy nie wierzyć? Krzysiu powiedział, przyszedł na początku i cokolwiek wam powie, róbcie. A my cokolwiek usłyszymy, jakąkolwiek obietnicę, wierzcie. Czy mamy nie wierzyć, czy mamy być indywiorkami słowa, które nam zostawił Jezus Chrystus? To jest to nasza wiara, powiem. Może jak ziarno gorczycy, być może ona jest mała, ale jeżeli podejdziesz do tego z postem i z modlitwą, to będzie to tylko, powiem, ziarno gorczycy, ale które spowoduje, ta wiara spowoduje wielkie rzeczy, rzeczy niemożliwe dla nas, ale nie dla Boga. Ale nie dla Boga. W tym też jest potrzebna jedność. Mariusz taką fajną rzecz powiedział w czwartek. Taki przykład, mówi, z wojska podam, że zawsze szedł w tych pierwszych czwórkach, a zdarzyło się, że szedł w ostatniej czwórce i się strasznie zmęczył. Ja akurat chodziłem najczęściej w tych ostatnich czwórkach, chodziłem w przedostatniej albo w ostatniej. I być może Sławek, Krzysiu, Maldek wiedzą, byli w wojsku, starsi może, i wiedzą, na czym to polega. I faktycznie ten, który idzie, który jest dowódcą akurat tego oddziału, wydaje pewne komendy. Wam nie są one znane, ale nam są. Równaj szereg. Albo dorównaj, prawda? Bo nagle ktoś tam rzeczywiście drugim czy trzecim szeregu lekko odpuszcza i automatycznie następne szeregi już zostają w tyle. I nagle zwarta grupa się robi o taka i jakaś połamana. I jest komenda. Równaj. Dołącz. I faktycznie wtedy ci ostatni muszą, no, to ich troszeczkę kosztuje, żeby doszli do... Męczą się więcej. Drodzy, ale o co w tym wszystkim chodzi? My musimy być zwartą grupą. Nie możemy, powiem, oglądać się. Mało tego, jeżeli nawet tak wrócę do tego, jeżeli ktoś zwalniał, często ten w drugim szeregu klepał go bramie, prawda? Klepał, mówi, goń, bo zostajemy w tyle. Takie pilnowanie jakby porządku. Drodzy, my jako zbór musimy być taką zwartą grupą. Zwartą. Powiem, na maruderów nie możemy się oglądać. A jeżeli jest maruder, to go klepnij, to mu powiedz. Słuchaj, zatrzymujesz się. Słuchaj, zwalniasz. I tym samym gdzieś ten szereg się rozszerza. Drodzy, my mamy być jedno. Pan Jezus w Getsemane między innymi modlił się o co? O jedność. Aby byli jedno. W jedności też jest siła. W jedności, jeżeli dwóch lub trzech, a jeżeli cały zbór zamierzy jakąś rzecz, czy może być to niemożliwe? Drodzy, to jest obietnica dla nas. To jest dla nas obietnica, dla ludzi wierzących. Rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Ale to przychodzi tylko poprzez post i modlitwę. A post i modlitwa to też i pokora, to też i jedność. To też przybliżanie się do Jezusa Chrystusa. To oczyszczanie swojego życia z grzechu. Dałby Bóg, abyśmy tego zapragnęli. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy, powiem, uwierzyli. Jeżeli nie mamy wiary jako ziarno gorczyczne, powiem, bo możemy tego nawet i nie mieć, to Biblia, to Jezus Chrystus nas zachęca, miej. Nie chcieli usłyszeć od Boga, jak długo będę wam mówił, jak długo będę wam mówił o tym, że wy już powinniście mieć tą wiarę, jak długo wam będę przypominał, czy Pan Jezus jakby zmartwił się i zganił ich, przecież wy to powinniście uczynić. A wy mówicie, że my nie możemy. A nie możecie dlatego, że śpicie. A nie możecie dlatego, że nie czuwacie, że nie pościcie. Jakże często uczniowie spali, prawda? Pan Jezus szedł i się modlił, a uczniowie spali. I jak miało to przyjść? Jak miało to przyjść? Dałby Bóg, abyśmy uwierzyli w naszego Jezusa Chrystusa. Po to On między innymi przelał swoją krew, aby nas zbawić, tak, aby nas zbawić, aby nas wyrwać z tego świata. Ale też, abyśmy mieli wiarę, abyśmy się modlili, abyśmy doświadczali też Jezusa Chrystusa w Jego mocy, nie w naszej. To są nasze słabości, ale w poście i w modlitwie, przynosząc z wiarą, a stanie się Pan. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu. Tak powiem, odzyskałem pełną radość, że zbór jest obudzony. Wspaniałe słowo dzisiaj mieliśmy, takie naprawdę mocne, w mocy Bożej. I chwała Bogu, że Bóg nam daje to, co potrzebne nam jest, będzie za chwilę. Tak myślę, że Piotr powinien to kazanie powiedzieć przed naszą modlitwą, ale nie zapomnimy go naszej modlitwy o uzdrowienie, o nasze problemy. My mamy taki zamiar, taką potrzebę, by się modlić, i dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, że żeby ta modlitwa była za półtora tygodnia, w tym tygodniu, po tej jeszcze niedzieli następnej, i będzie albo w czwartek, albo w niedzielę, ponieważ spodziewamy się takiego wspaniałego gościa, brata Waldemara Czerniejewskiego. I nie wiem jeszcze, czy on będzie u nas w czwartek, czy w niedzielę. Może w sobotę i niedzielę, tak byśmy życzyli sobie, żeby to tak aż było, ale nie wiem. I w zależności od tego, kiedy on będzie, to my zrobimy, żeby nie w tym czasie, kiedy on będzie, ponieważ wtedy będzie też sporo gości, wierzę, z innych zborów, i chcemy, nie byłby to taki dobry czas na to, żeby... Pamiętaj, dobry czas byłby na to, żeby się modlić z innymi, którzy mają ducha modlitwy i wiary, to dobrze byłoby ich więcej, takich jak brat Czerniejewski, jak jeszcze tam, ale może będzie wielu takich, którzy będą patrzeć, co tu się dzieje, i to nie będzie nas wspierać, ale starczy nam, powiem, tej wiary, aby się modlić. Starczy nam tej wiary, aby przynosić nasze potrzeby. Jeśli to będzie w czwartek, to mamy taką propozycję, aby nasz post wtorkowy przedłużyć aż do czwartku. Kto może, kto ma zdrowie, bo tylko to, o czym myślimy, że kto ma oczywiście chęci. Aby też taką, może nikt nie wypościł jeszcze 3 dni, a to jest, powiem, im dalej, tym lepiej, nie gorzej. Nie tylko z postem, ale z duchowym nastawieniem. I byłby to taki 3-dniowy post. Gdyby to było w czwartek, gdy będzie to w niedzielę, wtedy sobota do niedzieli, do nabożeństwa porannego. I dobrze, że myślimy o tym. Dobrze, że przygotowujemy się też na to, aby mieć, bo nam potrzeba, kochani, jedno, aby mieć naprawdę wiarę. Którą mieć powinniśmy. Wiecie, jak pojawia się problem, że trzeba wiary nam mieć, trzeba wiarę, trzeba przyjść z wiarą do czegoś, to co się pojawia jako kontra? Niewiara. No niewiara. Jak jest wiara, to diabeł podsyła niewiarę. I co wybierzesz? Po prostu to jest wybór też, wiecie? Jest jakiś wybór. Co wybierzesz? Nie wierzyć, wątpić, czy wierzyć w Jezusa? Jezusa, nie w siebie. Nie wierzyć w swoją wiarę? Bo może to my mylimy i I myślimy, że my mamy wierzyć w swoją wiarę. No a jak mamy wierzyć w swoją wiarę, to ona będzie bardzo mała, naprawdę. Nie znajdziemy jej nawet jak ziarno gorczyczne. Ale my nie mamy wierzyć w swoją wiarę. My mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu. O cokolwiek będziecie prosić Ojca w moim imieniu, to imię jest mocne. To imię jest tą tajemnicą wysłuchanych modlitw. To imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To imię jest nam darowane, żebyśmy mogli posługiwać się tym imieniem. Żebyśmy mogli korzystać z mocy imienia Jezus, z Jezusa Chrystusa. I to tylko takiej wiary potrzeba. Dlatego jest to taki wybór, co wybieram, czy wierzyć, czy nie wierzyć. I do trudnych spraw, jeśli mam problemy, jeśli mam problemy z niedowiarstwem jeszcze, modlitwa i post. Tylko to było powiedziane nam, tylko to potrzebne jest. Modlitwa i post. Na które nas stać i które każdy może podjąć. I niech Bóg błogosławi nas, byśmy pełni wiary mogli przyjść do postu, przyjść do tego problemu i pełni ufności i radości, że my mamy Jezusa. On będzie z nami, jest z nami, dzisiaj jest z nami. Chwała Bogu, że jest z nami i będzie z nami. On widzi nasze obawy, on widzi nasze, ale widzi też, jak je rozwiązujemy. Widzi, że przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy przychodzić do Niego. Dbałość o nasze czyste serca, byśmy mogli naprawdę podnosić wtedy czyste ręce do Boga i wzywać imienia Pana Boga. I Bóg nam będzie odpowiadał, chwała Bogu, że będzie odpowiadał, bo takim jest. Słyszeliśmy dzisiaj o rodzinie, o tym, że potrzebne jest i potrzebne jest posłuszeństwo, o tym, jakim błogosławieństwem jest posłuszeństwo. Krzysiu tak powiedział ze swojego serca, i myślę, że to każdego z was przekonało, że naprawdę żałuje głupich chwil, kiedy był butny, bo mógł być posłuszny i mógł być butny, ale wybierał bohaterstwo. Jakie? I dzisiaj też może ktoś wybiera bohaterstwo. Takie pseudo-bohaterstwo, bo to jest takie bohaterstwo, nie? Mieć swoje zdanie, nie posłuchać się. Ale ono nie przyniesie pomyślności w życiu. Nie przyniesie żadnej pomyślności w życiu, bo Boże zasady działają. Czy ktoś chce wierzyć w nie, czy nie, prawda? Czy ktoś wierzy, czy nie, Boże zasady działają. Czy ktoś wierzy, że to Bóg ustanowił, że będzie zima, wiosna, lato, czy nie? Jest zima, wiosna, lato. Czy ktoś wierzy, czy nie? Bóg tak ustanowił. Boże zasady działają. Boże przykazanie, które mówi, czci ojca swego i matkę swoją, a będzie ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Działa. Czy ktoś chce wierzyć w to, czy nie chce? Działa. I jak to dobrze być poddanym, jak to dobrze mieć tego ducha łagodności, ducha pokory i ducha cichości. To, co Krzysiu mówił o swoim takim uzgadnianiu z tym, co Piotr podpowiedział, że ktoś może to obrać jako pantoflarstwo. A to jest duch pokory, cichości. To jest to. Nie. Słabość. Nie pantoflarstwo. To jest Duch Chrystusowy. I za tym idzie Boże błogosławieństwo. Chcę przeczytać z psalmu 22. Cały psalm 22 jest takim mesjańskim psalmem, i jest takim proroctwem starotestamentowym dotyczącym śmierci Pana Jezusa Chrystusa, dotyczącym Jego ukrzyżowania i wszystkich okoliczności, które miały miejsce przed i po i w czasie ukrzyżowania. Od 10 wiersza przeczytajmy, i ponieważ dzisiaj opowiadamy śmierć Pańską, to jest takie opowiadanie o śmierci Pańskiej. Piękne opowiadanie o śmierci Pańskiej. Ilekroć byście chleba, z chleba tego jedli i z kielicha tego pili, śmierć moją, opowiadajcie, zwiastujcie, aż przyjdę. I myślę, że to jest jeden z piękniejszych opowiadań, może najpiękniejsze opowiadanie o śmierci Pana Jezusa. 10 wiersz 22 psalmu. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Miał dobre dzieciństwo. Wiecie, bezpieczne. Miał matkę, która była bogobojną niewiastą, która się bała Boga, która była czystą, która była, miała naprawdę pobożne, oddane Bogu życie. I Pan Jezus jako niemowlę, jako dziecko był bezpieczny u niej. Tak jak nasze dzieci powinny być bezpieczne u nas, w naszym domu. Powinny być bezpieczne. Powinny czuć bezpieczeństwo, ale one całe niebezpieczeństwo wyczuwają. Wczoraj z Urszulą rozmawialiśmy, można to nazwać jakimś wymianą zdań, czy jakąś głośniejszą, trochę głośniej. Nie głośniej, stanowczo jakoś tak. A ja dlatego, bo ja dlatego, sobie dlatego. A ona była w pokoju, zamkniętym. A później przyszła i się tuli do mnie i coś jej brakuje. A czemu, mówi, tak na siebie krzyczeliście? Mówimy, nie krzyczeliśmy. A co tak mówiliście? Ale my nie mieliśmy do siebie złości, mogliśmy powiedzieć, powiem tak z uśmiechem, że a my żeśmy sobie tak wyjaśniali niektóre rzeczy. Bo to nie była kłótnia, ale dziecko wyczuło, wiecie, ono wyczuwa. I my jesteśmy winni naszym dzieciom bezpieczeństwo. Ma być bezpieczne. Po to ma ciebie, że jesteś dzieckiem Bożym, abyś swój dom uczyniła takim bezpieczną skryjówką dla swoich dzieci. Pan Jezus mówi o uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia na Boga, ponieważ ta, która go urodziła, była bogobojna. Ponieważ ta, która urodziła, ufała Bogu. Ponieważ ta, która urodziła go, ten, który się nim opiekował, Józef, który przyjął go do swojej rodziny, troszczył się o niego. Słuchał Boga. I oni pozwalali, aby Bóg go strzegł. Kiedy Bóg powiedział, wstań i idź do Egiptu, uciekaj. To oni wstali i uciekli do Egiptu z Jezusem. Cokolwiek wam powie, czyńcie. Cokolwiek. Czy powie wam rzecz, która wydaje wam się niezrozumiała? Czy powie wam rzecz trudną, jak to wstań i uciekaj do Egiptu, uchodź. To nie było 20 kilometrów. I to nie było wsiąść do ekspresu. To było tak, mówiąc dzisiejszym językiem, wybrać się na koniec świata. Ale wstali i poszli. A przez to, że posłuszeństwo sprawili, że Jezus może mówić w modlitwie swojej, może mówić, że ty byłeś, na ciebie byłem zdany od urodzenia, ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie teraz, bo niedola bliska. Bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Pan Jezus wspomina te dobre chwile, kiedy czuł Bożą obecność, kiedy czuł Bożą rękę, kiedy go strzegła, kiedy dostrzegał to. A teraz mówi, nie oddalaj się ode mnie. Teraz jest najgorszy czas. Jak jest trudny czas w twoim życiu, przypomnij sobie chwilę, kiedy byłeś bezpieczny. To jest taka prosta reguła. Przypomnij sobie chwilę, kiedy Bóg cię prowadził. I powołaj się na tę chwilę do Boga w modlitwie swojej. Tak jak Jezus się powołuje na tę chwilę bezpieczeństwa, szczęśliwego dzieciństwa, spokojnego dzieciństwa. Ty mnie strzegłeś, ale teraz jest inaczej, teraz jest trudno, teraz jest wielki ogień. Teraz wszyscy mnie opuścili. Nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Nie oddalaj się ode mnie. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Ten mocny Jezus tak był doświadczony tam w Ogrójcu, tam przed Golgotą, ze względu na nas. Niósł nasze brzemię. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Pamiętacie, macie, mieliście takie przeżycia, że się roztopiło serce wam? Jak wosk. Z przerażenia, z bólu. Macie, mieliście? Ja miałem takie chwile, my mieliśmy takie chwile. Może nie jedno. Ja rozumiem Pana Jezusa, co to znaczy, i tylko się dziwię, że On też tak doświadczony był. Że ta droga zbawienia mojego była tak ciężka, że nawet jego serce rozlało się jak wosk. Bo to, że moje się rozlało jak wosk, to ja jestem słaby. Kim ja jestem? Ale jego, który uzdrawiał wszelką chorobę, niemoc, który wszystkim pomagał, który wszystkich ratował. Ta droga zbawienia była tak ciężka dla Jezusa. Droga twojego zbawienia, kochany. Droga twojego zbawienia, przyjacielu. Żeby ciebie zbawić, żeby ciebie odkupić. No nie było mu łatwo tak. A człowiek teraz mówi, a ja nie chcę o Jezusie słuchać. A mnie nie interesuje Ewangelia. Co to? Jak? Kim jest taki człowiek? Jezus dla niego szedł, żeby zbawić, dla niego tak cierpiał. A człowiek teraz mówi, jaki butny jest, jaki obrzydliwy. Kiedy mówi, mam ważniejsze rzeczy niż religia. Rozlałem się jak woda. Roztopiło się serce moje w wnętrzu moim jak wosk. Siła moja wyschła jak skorupa. A język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Możesz siła twoja też wyschnąć jak skorupa. I co wtedy? Czy to ma znaczyć, że to już jest koniec i przegrana? Jeśli siła moja wyschła jak skorupa, wyschnięta skorupa nie ma w sobie nic. Kiedyś tam było życie, kiedyś tam były tkanki, kiedyś tam była na przykład małża. Ona żyła, pulsowało coś tam, ale wyschnięta małża nie ma w środku nic, jest pusta. W tych zasadach świata to znaczy, w tych zasadach naszych, realnych, to znaczy, że kiedy wyschła siła jak skorupa, to tylko katastrofa i klęska. Czy tak było u Jezusa? Wiecie, on tam na koniec powiedział, ty mi odpowiedziałeś. To jeszcze nie koniec, u Boga jeszcze nie koniec, nawet jak siła twoja wyschnie jak skorupa. Jeśli jeszcze możesz wołać do Boga, tak jak Jezus wołał do Boga. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Ja tego nie miałem i chyba nikt z was nie miał, że mógł policzyć wszystkie swoje kości. Tak był zbity, tak był umęczony mój prorok Izajasz. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą, bo moja siła jak skorupa wyschła. Ale Ty jesteś mocą moją. Posil mnie. Pośpiesz mi z pomocą. Ocal moją duszę od miecza. Z psich łap jedynie dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Tak zawsze odniesienie do lwa, wcześniej też, do byków, do bawołów. Niedawno oglądałem takie zdjęcia, takie 10 najgroźniejszych zwierząt w świecie. I oczywiście lew to wszyscy wiedzą, Ale kiedy było tam to zdjęcie bawoła i było napisane, że kiedy atakuje w swojej wściekłości, jest straszny i niepohamowany. Nic, zmiata wszystko. I jest bardzo groźny, jest groźniejszy nawet niż lew. Lew może się jeszcze zatrzymać, coś tam przekalkulować, a on nic nie kalkuluje. Jak ruszy do ataku, to idzie jak taran i niszczy. Wielki, potężny, waży kilkaset kilogramów. Wiecie, takie bawoły, taka nienawiść, tacy ludzie, taka siła przeciwko Chrystusowi się zwróciła. On taką nienawiść miał. Kiedy krzyczeli, ukrzyżuj go, nie chcemy. Wypuść nam Barabasza, wypuść nam przestępcę. Jego nie chcemy. Ale ty odpowiedziałeś mi. Bóg mu odpowiedział, Bóg go posilił, bo wiemy, że w ogrójcu stanął i powiedział, idźmy, oni się zbliżają, wyjdźmy im naprzeciw. I wyszedł im naprzeciw, nie uciekł. Nie schował się. Był posilony, przyszedł anioł z nieba i posilał go. I dalej mówi, będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Kiedyś mówiłem o tym wierszu, żeby, może nie o tym, o drugim, który też mówi, że Pan Jezus, żeby Bóg nas, Pan Jezus nas nauczył, jak chwalić Jego imię. Żeby Pan Jezus nas nauczył, jak wysławiać Go. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Pan Jezus opowiadał imię Ojca nam. My jesteśmy Jego braćmi, On nas nazywa braćmi. Tych, którzy poświęcili Mu swoje życie. Tych, którzy zawrócili z drogi świata, z drogi egoizmu, z samowoli swojej i oddali swoje życie Jezusowi. Tych, którzy umiłowali Jezusa i słuchają Jego przykazań i żyją według Jego słowa. Jezus nazywa swoimi braćmi. I mówi, będę opowiadał imię Twoje, imię Ojca braciom. Wiecie, taki jeszcze jeden wiersz do tego, bo w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest napisane tak, w 18 wierszu. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. To jest miejsce, gdzie Jezus jest nazwany Bogiem. Wiemy, że to się nie podoba pewnej grupie ludzi, którzy się mienią świadkami Boga. Zmienili to. Ale to jest napisane, że Jezus jest Bogiem. Boga, Ojca, nikt nigdy nie widział. Ale, jest piękne, jednorodzony Syn, jednorodzony Bóg, to jest Syn Jezus Chrystus, który jest na łonie Ojca, objawił Go, opowiedział. Będę opowiadał o Tobie, braciom moim. Kochani, wiecie, dzisiejsze chrześcijaństwo przedstawia często bardzo smutny obraz, a to dlatego, że o Bogu opowiada im ktoś. Kto Tobie opowiedział o Bogu? Czy tylko ludzie? Może nawet wielcy, fałszywi prorocy przychodzą i opowiadają, wiecie o kim? O Bogu, jakimś. Ale opowiadają bzdury. Nikt Boga nie widział. Nikt nie może powiedzieć o Bogu. Skąd masz swoją wiadomość o Bogu? Skąd masz swoje poznanie Boga? Z opowiadań ludzi? Wiecie, wielu słucha opowiadań ludzi. Oni mówią, byłem w niebie, byłem w piekle, byłem 3 dni, byłem coś tam i tak dalej. Albo miałem objawienie, albo tam coś jeszcze i zwodzą ludzi. Wiecie, i zwodzą ludzi. I mówią, to co ja mam, to jest nowe objawienie. To co ja mam, to tego nie znajdziesz w Biblii, ale ja to otrzymałem od Pana. Słowo Boże mówi, nikt Boga nigdy nie widział. I to jest amen, to jest tak do dzisiaj. Jedynie ten, który był na łonie Ojca, Syn jednorodzony, On opowiedział nam o Ojcu. On nam objawił Ojca. Skąd słyszysz? Skąd znasz? Skąd masz wiedzę o Bogu? Czy od ludzi? Czy od Syna? A jak Syn objawił nam Ojca? A jak on nam opowiadał ojca? Jak on nam opowiadał o ojcu? Wiecie, że można przeoczyć to, że on opowiadał całe życie o ojcu. Kiedyś jeden z nich powiedział, Panie, pokaż nam ojca. Już nam wystarczy. A Jezus powiedział, co? Chcesz, żebym ci ojca pokazał? Tyle lat jestem z wami, a ty mówisz, pokaż mi ojca? A on im opowiadał i pokazywał ojca. Kochani, opowiadał nam o ojcu przez swoje życie. Opowiadał nam o ojcu przez swoje zwiastowanie. Opowiadał nam o ojcu przez swoje uczynki. Wszystko, co robił i wszystko, co mówił, to było opowiadanie o ojcu, którego nikt nigdy nie widział, ale Jezus widział. Był na łonie ojca, z nieba przyszedł i opowiedział nam o Bogu. I taki jest Bóg, jak życie Jezusa. Taka jest miłość Boga, jak miłość Jezusa. Taka jest mądrość Boga, jak mądrość Jezusa. Taka jest łaska u Boga, jaka była łaska u Jezusa. Taka jest sprawiedliwość u Boga, jaki sprawiedliwy był Jezus Chrystus. I kiedy widzimy Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, to widzimy Go prawdziwego. A wielu ludzi spolega na tym, co im ktoś powie o Bogu. Ale to można przeżywać do takiego czegoś, kiedy ktoś rozmawia o kimś, a później przychodzi do ciebie i mówi, ale mi o tobie nagadał. Niestworzone rzeczy. Wiecie, i ludzie, kiedy opowiadają, opowiadają niestworzone rzeczy. Ale Jezus opowiada prawdę o Bogu. Dlatego On jest światłością świata i On jest drogą i prawdą i życiem. I kto widzi Syna, widzi Ojca. I kto ma Syna, ma Ojca. Chwała Bogu. Słuchajmy tego, bracia i siostry, co nam Jezus opowiada o Ojcu. Żeby nie było tak, że powiem, Panie Jezu, pokaż nam jeszcze Ojca. Chciałbym wiedzieć, co wymaga, chciałbym wiedzieć, jakim jest. Chciałbym być Mu posłuszny. Idź na śladu Jezusa. Będziesz posłuszny Jezusowi i Bogu Ojcu. Idź na śladu i idź i żyj tak, jak Jezus Chrystus żył. Ucz się takiego życia i będziesz służył wiernie Ojcu. On nam objawił Ojca i On nam opowiedział o Ojcu. Taki jest Ojciec. Taki pełen miłości, taki pełen dobroci, który koi rany, który wyzwala zwierzęców, który zostawia 99 owiec, a idzie szukać jednej zgubionej, która cierpi, która jest w strachu, która krzyczy. Taki jest nasz Bóg Wszechmogący. W Jezusie swoim Synu złożył wszystko, całą pełnię, żeby nam ją dał. Nie miał innej drogi pokazać nam siebie. Nikt Boga widzieć nie może. Bo gdyby zobaczył, to umarłby. I Pan Bóg nie miał możliwości innej, wybrał doskonałą. W Jezusie Chrystusie umieścił całą pełnię błogosławieństw i nieba, i swojego obrazu, i posłał go na ziemię. Chwała Panu Bogu. Możemy mówić do Niego, Ojcze nasz. Jak masz Jezusa w życiu, jak masz Jezusa w sercu, słuchaj, co On mówi o Ojcu, patrz na Jego życie, na ślady Jego, nie wstydź się Jego życia. Nie wstydź się Jego nauki, nie wstydź się Jego przykazań. Kochaj je. I będziesz miał społeczność z Synem i z Ojcem w Duchu Świętym. Amen.